Rozdział drugi. Riel stała przy krośnie, wpatrując się w częściowo ukończony gobelin. Pozwoliła, by obrazy ze wspomnień przesłoniły jego wzór. Wciąż zwisające z przodu czółenka pokrywał kurz. Nie pracowała tu od roku. Tkała gobelin, by się szkolić i doskonalić techniki, których ją nauczono. Powinna go już dawno skończyć i zwolnić krosno, lecz stara drewniana konstrukcja i tak była zbyt wypaczona, żeby dało się utkać na niej coś wartościowego, a jedyna uczennica, którą Grasz przyjął, od kiedy Riel ukończyła szkolenie, nie przetrwała nawet pierwszego roku nauki przędzenia i barwienia przędzy. Tkanina zdradzała nieporadność i błędy nowicjuszki, ale nie dlatego Riel przestała nad nią pracować. Warsztat cieszył się ogromnym powodzeniem aż do rozpoczęcia oblężenia. Wszyscy tkacze byli zajęci, lecz nie z tego powodu nie chciała poświęcić kilku godzin na dokończenie pracy. Betsy i kilka innych dziewcząt w nieskończoność zachęcały Riel, by usiadła przy krośnie, ale nie potrafiły jej przekonać do tego zajęcia. Problem polegał na tym, że dokończenie ostatniego fragmentu wiązało się z podjęciem wielkiego ryzyka. Na kartonie, rysunku powieszonym za gobelinem jako szablon i namalowanym wzorze widniały niewyraźne kształty w niedokończonym obszarze, nie miała bowiem odwagi, by dodać szczegół, który ujawniłby temat wzoru. Wielokrotnie zastanawiała się, dlaczego w ogóle się na niego zdecydowała, zwłaszcza po obietnicy, że nigdy z nikim nie będzie na ten temat rozmawiać. A jednak jej ręce same rysowały na kartonie, jak gdyby kontrolował je ktoś inny. Może rzeczywiście tak było. Prawdopodobieństwo, że prowadzi ją anioł, było jedynym powodem, dla którego nie pocięła i nie spaliła nieukończonej tkaniny. Pierwsze dzieło tkacza często mówi o nim więcej, niż można by się spodziewać, powiedział jej Grasz, gdy pozostali rzemieślnicy zaczęli się zastanawiać, dlaczego porzuciła pracę. Albo o kimś innym, dodała Betsy. Kimkolwiek jest ten człowiek. Może to dawna miłość?
To kapłan, stwierdził Terc.
No i? Nie we wszystkich krajach kapłani muszą zachować celibat. Riel uśmiechnęła się na wspomnienie tej rozmowy. Wtedy Betsy mnie nienawidziła. Ze wzajemnością. Dziewczyna była ulubienicą Grasza, choć ten twierdził, że nikogo nie faworyzuje. Riel rozpaczliwie próbowała udowodnić swoją wartość mistrzowi tkactwa, zwłaszcza po tym, jak miejscowy mistrz malarski wyśmiał i wydrwił jej umiejętności. Ręce takiej drżały, gdy Grasz sprawdzał jej zdolności artystyczne, że ledwie była w stanie cokolwiek namalować. Tkacze zaś spoglądali po sobie i rozmawiali w niezrozumiałym dla niej języku. Ale wyraźnie było widać, że mają wątpliwości. Choć dzięki tym ludziom miała co jeść i gdzie spać, odnosiła wtedy wrażenie, że nie poszło jej najlepiej, gdyż otrzymywała od mistrza najprostsze zadania godne służącej. Minęło kilka miesięcy, nim nauczyła się ich języka na tyle, by zrozumieć, że przędzenie i barwienie przędzy to pierwszy etap szkolenia i że obowiązki gotowania, sprzątania i służenia tkaczom przydzielano wszystkim nowicjuszom. Nie doszło do żadnego przełomowego wydarzenia, które zamieniło niechęć pomiędzy nią a Betsy w przyjaźń. Uczyniły to chwile, w których kobiety nabierały do siebie szacunku. Choć diametralnie różniły się charakterami, Riel lubiła myśleć, że ich dusze są do siebie podobne. Życie zahartowało je obie, zanim trafiły do warsztatu. Obie też szanowały potrzebę zachowania przeszłości w tajemnicy. Riel drgnęła, usłyszawszy za sobą hałas.
Czyżby nadeszła odpowiednia pora? Odezwał się cichy głos starszej osoby.
Riel spojrzała z ukosa w kierunku, z którego dobiegał. Wcześniej przysunęła krosno do jednego okna, którego zasłon nie przybito gwoździami dla powstrzymania intruzów. Jej wzrok przyzwyczajony był do intensywniejszego światła, dlatego dopiero po chwili dostrzegła starca siedzącego w ciemnym kącie warsztatu.
Mistrzu, odezwała się, myślałam, że jesteś na górze. Jeżeli ci przeszkadzam...
Ależ skąd? Powiedział. Znowu rozkoszuję się odgłosami tkania. Byłbym zawiedziony, gdybyś przestała.
Spuściła wzrok i popatrzyła na czółenka, które ułożyła w rzędzie na tacy. Chyba w takim razie muszę pracować. O dziwo w jej głosie słychać było więcej pewności niż w rzeczywistości miała.
W rzeczy samej, westchnął. Mam wrażenie, że świat się obrócił.
Po jej plecach przebiegł dreszcz. Dostrzegła ziarno prawdy w tych słowach, w stwierdzeniu, że w świecie zaszła wielka zmiana. Nie miała jednak ochoty się nad tym zastanawiać. Mimo to ogarnęło ją poczucie palącej konieczności. Tkanie zajmowało wiele czasu. Nie wiedziała, ile go ma.
Przysunęła stołek do krosna. Usiadła. Zdmuchnęła kurz z przędzy i czółenek i zadumała się nad kolorami. Ich odcienie nadal były żywe. Z miejscowych jagód wytwarzano barwnik tak intensywny jak kryształowo-niebieski pigment, który stosowano do malowania spirytuali w jej ojczyźnie. Próbowała zrobić z niego farbę, ale rezultaty były mizerne i rozczarowujące. Nie wszystko, co nadawało się do wytwarzania barwników, nadawało się także do produkcji farb i odwrotnie. Czernie uzyskiwano, mieszając nawóz z miejscowym mułem. Czerwienie wydobywano ze skórek warzyw i z zardzewiałych metali, żółcienie z rosnących na łąkach kwiatów. Wszystkie te kolory były łatwo dostępne, dlatego miała do dyspozycji mnóstwo nici w barwach, których potrzebowała do tkania odcieni skóry. Szpetanie byli niemal tak bladzi jak postać, którą tkała, co działało na jej korzyść. Wzięła do ręki czółenko i zaczęła przesuwać jego szpic pod co drugą nicią osnowy. W miejscu, gdzie powinien zmienić się odcień, przeciągała całość, potem zaś się zawracała. Kilkakrotnie starannie dobiła nową przędzę do starej. Tkając po kawałeczku, wypełniła lukę pomiędzy kołnierzem a szczęką, trzymając się obrazu, który widziała w pamięci, nie zaś tego, który widniał na kartonie. Gdzieniegdzie kilka dodatkowych ściegów wplatało się w kolejny odcień, tworząc wrażenie cienia. Gdy już zaczęła, dłonie prędko odnalazły rytm. W miarę jak tkana twarz nabierała kształtów, Riel pracowała coraz szybciej. Podjęła już decyzję i teraz chciała tylko mieć pewność, że skończy gobelin, zanim... Może po prostu... Zanim inni tkacze zorientują się, co robi. Dlatego starannie dobierała kolory. Gdyby popełniła błąd, musiałaby poświęcić na tkanie więcej czasu. W trakcie pracy otworzyła drzwi do przeszłości i jej mięśnie się napięły. Kiedyś myślała, że ból zawsze będzie zbyt intensywny, ale tym razem był stłumiony. Pozostały tylko smutek i poczucie winy. Czy jej miłość do Izara wygasłaby równie szybko, gdyby wciąż byli razem? Przecież chyba żal z powodu złamania serca ukochanemu i zrujnowania ambicji własnej rodziny powinien potrwać dłużej niż 5 lat. Najlepsze gobeliny potrafiły przetrwać kilkaset lat, nim wyblakły. W porównaniu z tym czas, który spędziła na wygnaniu, był niczym. A jednak uczynek będący przyczyną wszystkich tych cierpień, czyli posłużenie się magią, wybaczył jej sam anioł. W takim razie chyba sama sobie także powinna wybaczyć. Ale przecież zrobiła coś znacznie gorszego. Za pomocą magii zabiła kapłana. Zadrżała na to wspomnienie. Sadgest był podłym manipulatorem, który szantażował inne kobiety, by poszły z nim do łóżka. Ale z nią mu się nie udało. A wszyscy zasługują przecież na możliwość obrony przed wydaniem wyroku. A jednak bardziej przerażała ją myśl, że kogoś zabiła. I to z łatwością, niż że zabiła właśnie jego. Był tam, a po chwili już go nie było. Zepchnęła go z położonej na stromym klifie drogi i w tym celu pozbawiła magii ogromną połać doliny. Gdyby zobaczyła jego zwłoki, z pewnością to wspomnienie prześladowałoby ją do dziś. Tymczasem pamiętała jedynie odwiedzającą ją w snach i marzeniach postać o niezwykle bladej cerze. Takiego właśnie odcienia używała w pracy. Riel Lazuli, twoja wina zostaje ci wybaczona. A ja proponuję ci rzecz następującą.
Jeśli przyrzekniesz, że nigdy więcej nie posłużysz się magią, chyba że w obronie własnej, ofiaruję ci drugie życie. Nie możesz wrócić do domu. Nie wolno ci kontaktować się z tymi, których opuściłaś. Musisz udać się do odległej krainy, gdzie będziesz kimś obcym.
Jego usta były... Jakiego były koloru?
Zawahała się, a jej dłonie przestały się poruszać, gdy próbowała sobie przypomnieć. Skoro odcień nie zapadł jej w pamięć, widocznie się nie wyróżniał.
Czyli róż jego warg był prawdopodobnie ciemniejszy niż skóry, ale nie na tyle, by wyglądały na pomalowane.
Były pełniejsze niż wąskie usta typowego szpetanina, bardziej przypominały wargi jej rodaków. Tkała powoli, dopóki rezultat jej nie zadowolił. Cofnęła się o kilka kroków i z zaskoczeniem stwierdziła, że usta postaci wyglądają, jakby były wygięte w uśmiechu. Nie potrafiła sobie przypomnieć, czy się uśmiechał, choć wydawało jej się, że w którymś momencie musiał to zrobić. Może po prostu dlatego, że jej wybaczył i był taki uprzejmy. Ona zaś wychowywała się w przekonaniu, że nie można oczekiwać takiego zachowania od anioła, mającego do czynienia ze splamionym, czyli osobą, która dopuściła się kradzieży magii należącej do aniołów. Tamtego dnia nie tylko to przekonanie okazało się błędne. Zezwalam ci posługiwać się magią, jeśli twoje życie będzie zagrożone i nie będziesz miała innego wyjścia. Poczuła ucisk w żołądku na myśl o magii, którą posłużyły się wraz z Betsy, by uwolnić się od żołnierzy. Nie tak łatwo było porzucić ostrożność, którą zachowywała całe życie. Nie posłużyła się magią, gdy niedługo po rozpoczęciu szkolenia przyparł ją do muru jeden z mężczyzn noszących pałacową lektykę i zaczął ją obmacywać. Uciekła dopiero, gdy zwolnił uścisk z powodu ataku kaszlu. Mimo że wówczas wciąż nie dogadywała się z Betsy, była zdziwiona, gdy ta domyśliła się, co się stało i choć raz okazała szczere, niepodszyte ironią współczucie. Potrafiłabyś utkać ciemność? Spytała ją wówczas dziewczyna. Do tego czasu Riel zdążyła już poznać miejscowy język na tyle, by wiedzieć, o co pyta Betsy i że szpetanie są skłonni przymykać oko na sporadyczne i niewielkie grzeszki. Jeśli potrafisz, mogę nauczyć cię paru sztuczek, które pomogą ci pozbyć się takich ludzi, zaproponowała. I nie czekaj, aż taka sytuacja zdarzy się raz jeszcze. To trzeba wyćwiczyć, podobnie jak wszystko, czego uczysz się w życiu. Riel skorzystała z jej propozycji dopiero, gdy zaczęło się oblężenie. Choć anioł zezwolił jej na posługiwanie się magią, nie mogła tego udowodnić. Może i rozprawił się z kapłanami w górskiej świątyni, którzy wykorzystywali splamione kobiety do rodzenia potężniejszych kapłanów, ale przed jego interwencją takie kobiety cierpiały przez wiele lat. Nie chciała sprawdzać, w jaki sposób karano splamionych tutaj, ani liczyć na ratunek aniołów, chyba że nie miałaby innego wyboru. Betsy nauczyła Riel, jak stworzyć maleńki płomień, wprawiając powietrze w drganie, dopóki się nie rozgrzeje, i jak utwardzić powietrze i poruszyć je, by coś odepchnąć. Dziewczyna poradziła jej ćwiczyć tę sztuczkę, twierdząc, że skoro aniołowie pragnęli zachować magię dla siebie, ale zezwalali na stosowanie jej w samoobronie, to należało wykorzystywać ją w jak najwydajniejszy sposób. Mimo wszystko, gdy Riel posługiwała się magią, śniła potem, że kroczy głównymi ulicami Fajer ubrana w łachmany, a tłum ciska w nią nieczystościami. Umierała ze strachu za każdym razem, gdy znalazła się w pobliżu szpetańskich kapłanów. A teraz był tu anioł. Jeżeli plotki, które dotarły do nich po powrocie do warsztatu, rzeczywiście potwierdzały to, co zobaczyła z murów. Czyżby przybył, żeby ją ukarać? Zadrżała na myśl o dezaprobacie w jego wiecznie młodych oczach, oczach tak ciemnych, że trudno było dostrzec granicę pomiędzy tęczówką a źrenicą. Jak to przedstawić? Może połączyć ciepłą i zimną czerń i z jego włosami zrobić to samo? Przerwała na chwilę i dotknęła dłonią swoich włosów. Nim dotarła do dołu, urosły już do ramion. Pozwoliła ludziom wierzyć, że kobiety w Fajer noszą krótko obcięte włosy i że zapuściła je, bo spodobały jej się tutejsze zwyczaje. Były błyszczące i czarne, a zafascynowana nimi Betsy lubiła je zaplatać. Włosy anioła były czarne, lecz w miejscach, w których padało na nie światło, połyskiwały niebieskim odcieniem. Gdy utkała jego czoło, spojrzała na tacę z czułenkami i na wybrany odcień niebieskiego. Była to nietypowa barwa, ale to właśnie ją dostrzegła tamtego ranka pod murami miasta, nie tylko na szatach kapłanów. Zmarszczyła brwi. Może to nie on. Może to zwykły kapłan w dopasowanym ciemnoniebieskim nakryciu głowy. A jednak dostała gęsiej skórki, gdy przypomniała sobie, w jaki sposób postać kroczyła naprzód. Bzdura. W górskiej świątyni nawet przy mnie nie wstał. Jak miałabym rozpoznać jego chód? Za plecami usłyszała westchnienie Grasza. Nagle wróciła do rzeczywistości, a każdy odgłos powstający przy tkaniu wydawał się żywszy i głośniejszy niż zwykle. Tęskniła za gwarem głosów w czasie pracy. Przy tkaniu innych rzeczy pracowało się w pojedynkę. Przy krośnie do tkanin mógł pracować jednocześnie tylko jeden tkacz. Przy tkaniu gobelinów mogło pracować obok siebie tylu tkaczy, ilu tylko mieściło się przy krośnie. Czasami, gdy terminy były krótkie, wszyscy tłoczyli się razem. Tkacze obdarzeni talentem muzycznym śpiewali, a pozostali nucili do wtóru. Ale z każdym dniem oblężenia w pracowni robiło się coraz ciszej. Tkacze zajmowali się realizacją zamówień. Kiedy jednak podstawowy odcień przędzy się skończył i nie było skąd wziąć barwnika, nie mieli wyboru i przestali zajmować się gobelinami. Wszystkie aumy, które dostarczały wełny, zabito i zjedzono. Gdy tkaczy doszły słuchy o wyczerpujących się zapasach opału, zaczęli się obawiać, że ludzie zechcą spalić Krosna, albo że oni sami będą zmuszeni to zrobić. Tym bardziej Riel musiała ukończyć ten gobelin. Prędzej poświęciliby kiepskie niż porządne Krosno. Wreszcie skończyła czubek głowy postaci. Tkała dalej ku krawędziom, wydłużając rozchodzące się na boki ciemne linie wokół sylwetki. Wybrała czarne linie zamiast zwyczajowych białych. Podejrzewała, że to właśnie ta decyzja, nie zaś nieszablonowe przedstawienie anioła, była najgroźniejszym wyborem, jakiego dokonała. Nie potrafiła jednak zaprzeczyć temu, co widziała i wyczuwała. Wiedziała, że białe promienie na świątynnych malowidłach były iluzją powstałą z powodu czerni skazy promieniującej od anioła, który zaczerpnął magii. Lecz sugerowanie, że anioł mógł doprowadzić do powstania skazy poprzez użycie magii, mogłoby zostać uznane za bluźnierstwo. Gdy ostatnia nić znalazła się na miejscu, ostatni jej koniec został obcięty, a ostatnie czułenko odłożone do kosza, poczuła, że nowe brzemię zastąpiło poprzednie. No i już. Wyjawiłam swoją tajemnicę. Pytanie tylko, jak mi to wyszło. Zsunęła się ze stołka i podeszła do Grasza. Starzec spał, cicho pochrapując. Nie miał jednak twardego snu i obudził się, słysząc odgłos jej kroków. Odwróciła się i uniosła wzrok ku aniołowi wpatrującemu się w nią z Krosna. Serce podskoczyło jej w piersi. No i proszę. Może czas wypaczył moje wspomnienia, ale zachowałam sedno. Nieziemski, wiecznie młody, łaskawy. Skończyłaś, domyślił się Grasz. Wyszło tak, jak zamierzałaś? Riel wzięła głęboki wdech. Tak, powiedziała cicho, wydychając powietrze. W takim razie kto to jest? Valhan. Zmarszczył czoło, nie znał bowiem tego imienia. Anioł Burz. Uniósł brwi. Nie pod takim imieniem go znamy. Spojrzał ku gobelinowi. Szkoda, że nie mogę go zobaczyć.
Przepraszam, zbyt długo zwlekałam.
Uśmiechnął się.
Nie przepraszaj. Rozumiem, że nie ze wszystkim można się śpieszyć.
Mam go opisać?
Nie. Uśmiechnął się, jakby dostrzegł jej zaskoczenie. Opowiedz mi o tym, co miałaś w głowie. Inni opiszą mi twój gobelin. Chyba, że nie jesteś gotowa, by go pokazać.
Stłumiła przebłysk strachu. Bardziej gotowa już nie będę.
W takim razie zawołaj ich.
Riel odwróciła się. Podeszła do przejścia i odsunęła wiszący w nim gobelin. Światło wpadające przez otwarte drzwi frontowe wypełniało korytarz i oświetlało kilka stojących w nim osób.
Riel! Betsy ominęła je wszystkie. Tu jesteś! Przyszedł ktoś, kto... Och! Skończyłaś!
Machnęła dłonią do Riel, dając jej do zrozumienia, żeby weszła z powrotem do pracowni, po czym stanęła w przejściu, przytrzymując zasłonę i wpatrzyła się w podobiznę anioła.
Ja... zaczęła Riel.
Na najświętszych aniołów łaski i sądu, wykrzyknął męski głos.
Serce podskoczyło Riel w piersi, gdy ktoś delikatnie odsunął Betsy i wszedł do pomieszczenia. Jego szpetańskie szaty kapłana otarły się o skórę Riel, gdy ją mijał. Za nim weszła jeszcze jedna osoba, a światło wpadające przez okno wydobyło głęboki, znacznie bardziej znajomy błękit jej szat i bliznę przebiegającą przez jej twarz. Strach Riel zmienił się w niedowierzanie, potem przeszedł w nadzieję, a w końcu w radość.
Samika, powiedziała.
To on, rzekł szpetański kapłan. Z odgłosu jego kroków wiedziała, że podszedł do gobelinu i przygotowała się na krytykę. Tymczasem odezwał się ze zdumieniem w głosie. Niesamowite. Ona naprawdę go zna.
Samika nie spuszczał wzroku z jej twarzy.
Dzięki niech będą aniołom, że żyjesz i masz się dobrze, Riel Lazuli, powiedział w języku Fajer. Przebyliśmy bardzo długą drogę, żeby cię odnaleźć.